Kochani, otwórzmy Słowo Boże, które jest zawarte w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. 11 rozdział, 1307 strona, 1307. Dawno mówiliśmy o wierze, więc dzisiaj zajmiemy się tym zagadnieniem w naszym życiu, które jest podstawą, jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. 11 rozdział od 1 wersetu czytamy. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę zbudował Noe, strzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni arkę, dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę, lecz ujrzeli i powitali je z daleka. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, do tej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano: od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Sądził, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub każdego z synów Józefa i skłonił się nabożnie, wsparty o wierzch swojej laski. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, że dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i prorokach. którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a ponadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzucie ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Kochani, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Bo wszyscy ludzie muszą być włączeni w pewien sposób działania Boga. A ten sposób działania Boga opiera się błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bogu się upodobało, żeby ludziom nie pokazać coś, ale żeby ludziom powiedzieć, a oni żeby uwierzyli. Kochani, podstawą życia chrześcijanina, każdego chrześcijanina, absolutnie bez wyjątku, każdego chrześcijanina jest po prostu wiara. I dlatego o tej wierze musimy sobie coś powiedzieć. Musimy rozważyć to zagadnienie, bo to jest podstawa naszego życia. Musimy wiedzieć, co to znaczy wierzyć. Musimy wiedzieć, co to jest w ogóle wiara, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Abyśmy mogli korzystać z Bożych błogosławień, z Bożych łask, z Bożej dobroci, z Bożego przebaczenia, z Ducha Świętego. Do wszystkiego potrzebna jest wiara. I dlatego, kochani, nie dziwmy się, że takie podstawy dzisiaj chcemy poruszyć, ale one są podstawami, które bardzo często chwieją nie tylko życie ludzi, którzy są ludźmi nieufającymi Bogu, ale chwieją życie ludzi, którzy są wierzącymi od wielu, wielu lat. I zachwiane zostają ich podstawy, fundamenty, kiedy ktoś uderzy w te fundamenty w mocny sposób, także one zachwieją się. Ja przypominam sobie, oglądałem takie zdjęcie z Japonii, nie pamiętam, z którego to roku było. Piękna trasa, wybudowana droga, dwupasmówka, piękna taka, wiecie, autostrada. I dolna część normalnie stoi, a górna była na filarach i w wyniku trzęsienia ziemi wszystko się przewróciło. W jednej chwili, w kilku sekundach czy kilkudziesięciu sekundach to się po prostu przewróciło. Dlaczego górna część autostrady się przewróciła? Bo stała na filarach. A kiedy coś uderzyło w filary i filary się zachwiały, to wtedy co się stało z całą autostradą? Piękna autostrada przechyliła się i upadła. Możesz być pięknym, wspaniałym chrześcijaninem, cudownym dzieckiem Bożym, ale jak ktoś uderzy w twoje fundamenty i zachwieje nimi, potrząśnie, to co się może stać? Całe twoje piękne życie przywróci się. Dlatego musimy o fundamentach mówić. Bo one muszą być dobrze zabezpieczone. Bo fundamenty muszą być dobrze wybudowane. Bo fundamenty muszą być pewne. A innego fundamentu nie ma, jak tylko fundament apostołów i proroków. Tak jest powiedziane nam w Słowie Bożym. A więc Pismo Święte, to co mówi Bóg, jest fundamentem dla naszego chrześcijaństwa. Dlatego pomówmy sobie troszeczkę o tym, co to jest takiego wiara. Czytamy w tym samym liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, w 3 rozdziale, w 14 wersecie, taki werset. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Wiara to jest w pewnym sensie ufność do Boga. To znaczy nie wątpimy absolutnie w nic, cokolwiek Bóg nam powiedział. Kochani, to, co szatan chce zrobić z tym, co dociera do nas jako Słowo Boże, to chce zachwiać nasze zaufanie do Boga. Jeśli Bóg powiedział, że On ciebie wyratuje, a ty się zaczynasz zastanawiać, czy aby na pewno mnie wyratuje, to co to oznacza? Że twoja ufność, którą miałeś na początku, zaczęła się chwiać. Ona jest absolutnie niepewna. Kochani, my nieraz bierzemy pod uwagę właśnie ten pierwszy werset 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiecie, to tak pięknie brzmi jak hasło. Pięknie brzmi jak hasło, ale my mamy do czynienia z dniem codziennym. Z życiem naszym, które upływa z każdym dniem. Każdego dnia musi się okazać twoja wiara. Musi się objawić twoja wiara. Wyruszasz w drogę. Siadasz za kierownicą samochodu. Co musi się okazać? Twoje umiejętności? Możesz być super kierowcą. Naprawdę ekstra kierowcą. Możesz być kierowcą Formuły 1 czy jakimś rajdowym kierowcą. I tacy kierowcy, którzy są bardzo dobrymi kierowcami, naprawdę świetnymi kierowcami, okazuje się, że uderzają w coś, gdzieś jadą i ich nie ma już. Ilu takich wspaniałych kierowców było? Naprawdę zdolnych, utalentowanych kierowców. Ale było, już ich nie ma. Ja przypominam sobie, już niejedno nazwisko mi do głowy w tej chwili przychodzi, nie będę ich przypominał wszystkich, ale przychodzą mi do głowy ludzie, którzy byli naprawdę zdolni. A więc człowiek wierzący nie może się opierać na drodze, opierać na samochodzie, którym jedzie, opierać się na zdolnościach swoich i umiejętnościach, ale musi się opierać na wierze w Boga. W zasadzie na Bogu się opieramy poprzez wiarę, bo Boga nikt nigdy nie widział. I wiecie co? To nie jest wcale wolą Bożą, żeby Bóg nam się pokazał, po prostu żebyśmy Go fizycznymi oczami naszymi zobaczyli. Bóg wcale nie jest tym zainteresowany. Przypomnijmy sobie chociażby taką sytuację, w której Żydzi, którzy mieszkali w diasporze, akurat w diasporze greckiej i przyjechali na święto do Jerozolimy, posłyszeli o Jezusie, przyszli do uczniów, powiedzieli: chcemy Jezusa widzieć. Uczniowie przyszli do Jezusa, powiedzieli: Grecy są, czy Żydzi z Grecji i chcą ciebie widzieć. Co Jezus Chrystus zrobił? Tralala, oto ja, tak? Przyszedł, objawił się Grekom. No, słuchajcie, tu jestem, podejdźcie tu do mnie. A skąd jesteście? A z jakiego miasta? Czy tak było? Nie. Co Jezus Chrystus zrobił? Poszedł i się schował. Dlaczego Jezus Chrystus się schował przed tymi, którzy chcieli Go widzieć? Dlatego, że nie oczami naszymi mamy chodzić w chrześcijańskim naszym życiu, ale mamy chodzić wiarą. Wiarą. Widziałeś Jezusa? Naocznie widziałeś Jezusa? Spotkałeś Jezusa Chrystusa fizycznymi swoimi oczami? Dotykałeś Go swoimi palcami? Niektórzy uczniowie chcieli dotknąć Jego ran, przebitego boku, prawda? I właśnie wtedy Jezus Chrystus powiedział: błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I my we współczesnym chrześcijaństwie jesteśmy bardzo szczególnie postawieni w takiej sytuacji, bo ani nie żyliśmy w tym okresie, kiedy Jezus Chrystus po ziemi chodził. Ani nie byliśmy wśród grona narodu izraelskiego, kiedy Mojżesz prowadził naród izraelski przez pustynię, kiedy to Bóg przez różne takie ciekawe znaki się objawiał ludziom. Jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji, ale wiecie, Słowo Boże nam mówi, że nasza szczególna sytuacja jest sytuacją, w którą aniołowie chcieliby nawet wejrzeć, a nie jest im dane. Jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji. Wiecie, jaka to jest sytuacja? Nie jesteś sam. Nigdy nie jesteś sam. Wiecie, kiedyś w dawnych czasach śpiewano taką piosenkę chrześcijańską w zborach: jam nigdy nie sam. Tak Pan mój mi przypowiedział, nigdy nie będziesz już sam. Dobra pieśń, która podaje taką prawdziwą treść biblijną. Nigdy nie jesteś sam i nigdy nie będziesz sam. Nawet jeżeli przy tobie nie będzie ani jednego człowieka, nigdy nie jesteś sam. I musisz się oprzeć na wierze. Musisz się oprzeć na wierze. Przyjdzie taki czas, kiedy Bóg ci otworzy oczy i wszystko będziesz widzieć i zobaczysz, jak to było. Zobaczysz, że wtedy, kiedy byłeś w absolutnej samotności, wydawałoby się, nikt ciebie nie widzi, nikt ciebie nie słyszy, nikt ci nie pomaga, nikt się tobą nie opiekuje. Kiedyś przyszedł do Jezusa pewien człowiek, którego przyprowadzono i powiedziano, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady. A on powiedział do Jezusa, co powiedział? A skąd ty mnie znasz? A Jezus Chrystus mówi, zanim ciebie zawołali, to ja ciebie widziałem. Widziałem ciebie, byłem tam, jak się modliłeś pod drzewem figowym. Co ten człowiek powiedział? Pan mój i Bóg mój. Dlaczego? Bo wiedział, że tam nikogo nie było. Jeśli tam był, pomimo niemożliwości zobaczenia ktoś, to mógł być tylko i wyłącznie Bóg. Dlatego wiedz, że wtedy, kiedy ci się wydaje, że jesteś sam, dookoła ciebie są przede wszystkim aniołowie Boży. Bóg ich posłał, ażeby ciebie szatan nie zniszczył, aby cię szatan nie zwiódł, aby cię szatan nie oszukał. Czasami sami podlegamy takim złym nawykom i złym działaniom i jakby wymykamy się troszkę spod ochrony aniołów, którzy są posłani, ale nigdy nie jesteśmy sami. Jeśli potrzebujemy pomocy, to na pewno nam pomogą aniołowie, którzy zostali specjalnie posłani przez Boga, przez Jezusa Chrystusa, aby się nami opiekowali, byśmy czasem nie urazili nogi swojej o kamień. To przecież jest powiedziane do wszystkich ludzi. To było powiedziane do Jezusa, ale w wielu miejscach jest potwierdzone, że odnosi się również do ciebie i do mnie. A więc aniołowie Boży są z nami. Dlatego powinniśmy być ludźmi, którzy mają niewzruszoną ufność. Niewzruszoną ufność. I mamy ją zachować aż do samego końca. Mamy zachować naszą ufność do samego końca. Bo jeśli my jesteśmy ludźmi, którzy cofają się, to wiemy, co Słowo Boże mówi. Jeśli się cofają, to giną. Dlatego musimy sobie z tego zdawać sprawę, że nam nie ma dla nas możliwości cofania się. Jeśli próbujesz się cofnąć, wiedz, że z tyłu za tobą jest ściana. Nigdzie się nie cofniesz. Nigdzie nie pójdziesz. Jeśli się nam nawet wydaje, że my możemy odejść od Pana, możemy odejść od Chrystusa, no dobrze, ale gdzie pójdziemy? No gdzie możemy pójść? Wielu ludzi odeszło od Jezusa, zgorszyli się Jego wypowiedziami, a uczniowie przy Nim zostali i Jezus Chrystus do nich powiedział, może też wy chcecie odejść? Ale to była grupa ludzi, która już wiedziała, że nie ma gdzie odejść. Oni już byli świadomi tego, że nie ma gdzie odejść. Gdzie pójdę? No gdzie? Jeśli ja chcę żyć, to gdzie mam pójść? Jeśli ja chcę żyć wiecznie, to gdzie mam pójść? Do kogo? Gdzie szukać pomocy? Gdzie szukać tej pewności, że wejdziemy do tej wieczności? No tylko u Pana. A więc Słowo Boże w Hebrajczyku w 6 rozdziale 11-12 wersecie mówi tak. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie ostali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zachowanie pełni nadziei aż do końca. Kochani, podstawą naszego życia jest pewność zbawienia. Jeśli Słowo Boże nam mówi, jesteś zbawiony, bo zostały przebaczone twoje grzechy, to my tą nadzieję nie możemy pozwolić sobie ukraść. Jeśli pozwolisz sobie ukraść i wejdzie w twoje życie niepewność co do twojego zbawienia, to co może się stać? Zbawienie nasze możemy utracić. Po prostu możemy utracić. Zbawienie jest zależne absolutnie w bezpośredniej linii od naszej wiary. Nasze zbawienie jest zależne całkowicie od naszej wiary. A więc jeśli nie wierzysz, to niewierzącemu nic nie można. Parafrazując słowo, które mówi, że wierzącemu wszystko można. Niewierzącemu nic nie można. Niewierzącemu nie można wejść do Królestwa Niebios. Niewierzącemu nie można być ochrzczonym Duchem Świętym. Niewierzącemu nie można być zbawionym. Niewierzącemu człowiekowi nie można wziąć błogosławieństwa. Niewierzącemu człowiekowi nic nie można. Bo wszystko, cokolwiek Bóg daje, upodobało się Bogu, żeby dać na podstawie wiary. Czytaliśmy tutaj w tym 11 rozdziale bardzo wiele przykładów. Różnych przykładów, które nam mówią, co ludzie otrzymali poprzez wiarę. Co ludzie wzięli od Boga poprzez wiarę. Dlatego w wierze musimy żyć. I nie tylko patrzeć na to, że nasza wiara musi mieć jakieś małe rozmiary. Wystarczy, że mamy tej wiary jak ziarnko gorczycy. A jeśli mamy jej jak ziarnko gorczycy, takie malutkie ziarenko, jakby wam pokazał, to z tej odległości chyba ktoś ma sokoli wzrok, to zobaczy, ale przeważnie nikt by nie zobaczył. No może Paweł tak bliżutko to by zobaczył. Ale pozostali na pewno nie. Gdybyśmy mieli tylko tyle wiary, co wtedy moglibyśmy robić? A właśnie. Wystarczy taka odrobina wiary, żeby góry przenosić. A więc jeżeli wystarczy odrobina wiary, żeby góry przenosić, to zadajmy sobie pytanie. W takim razie, ile wiary ja mam? Czy ja mogę przenieść góry? Czy mogę przenieść góry? Czy mogę powiedzieć drzewu jakiemuś, wyrwij się z korzeniami, wrzuć się w morze? Wydawałoby się jakieś bzdurne życzenia, tak? Wyrwij się z korzeniami, wrzuć się w morze. A co Słowo Boże mówi? Że jeśli powiesz tak i nie będziesz w twoim sercu wątpił, to tak ci się stanie. To tak ci się stanie. Jeśli nie będziesz wątpić, dlatego powinniśmy się nauczyć wierzyć. To nie jest tak, że na samym początku przychodzimy, uwierzyliśmy w Pana naszego Jezusa Chrystusa, wzięliśmy zbawienie i już mamy żywot wieczny i już jest spokój. Jest spokój, jak najbardziej, ale w życiu naszym musimy wiary dokładać do naszych serc. Wiary w naszym życiu nie ma ubywać, ale ma wzrastać, przybywać wiary w naszym życiu. Czytamy Filipian w 1:6, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Hebrajczyków 10, 38-39 wersety mówią tak. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiara jest również posiadaniem pewności dzieła Chrystusa. Absolutnie pewnym we wszystkich sprawach, których Jezus Chrystus cokolwiek czynił, czy czyni po dzień dzisiejszy, to jest pewność, że On to na pewno dopełni do samego końca. On to doprowadzi do samego końca. My mamy absolutną, niezachwianą pewność. Pewność, pewność czego? Pewność otrzymania obietnic, pewność wypełnienia się Słowa Bożego, pewność usprawiedliwienia. To jest pewność, która jest pewnością pełną. To znaczy, że cokolwiek Jezus Chrystus powiedział, to na pewno wypełni. To tutaj przykład był podany na podstawie życia Abrahama. Absolutna pewność. Możemy jeszcze sięgnąć do listu do Rzymian, 4 rozdziału. Tutaj kilka wersetów możemy na przykład od 13 przeczytać. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwet się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, także takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. A więc obietnice Boże, jeśli zostały wypowiedziane do naszego życia, za każdym razem są zaatakowane w naszym życiu przez szatana. Za każdym razem. Każda obietnica, którą otrzymałaś czy otrzymałeś od Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Duch Święty do ciebie przemawiał, zostanie czy została już zaatakowana przez szatana. Za każdym razem szatan chce ci tą obietnicę ukraść. Za każdym razem, wiedz o tym, jeśli chcesz, aby obietnica Boża w twoim życiu się spełniła, abyś otrzymał to, o czym mówi Pan, musisz zapłacić za nią twoją wiarą. Musisz zapłacić wiarą. Bogu się tak upodobało, że ty masz trzymać to, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Masz trzymać to, co masz. To nie jest tak, że sobie puścisz, idziesz sobie i wracasz i ono tam jest. To tak, jakbyś wysiadł z samolotu, zostawił bagaż na lotnisku, poszedł, wszystko pozałatwiał na mieście, wrócił, bagaż wziął i poszedł sobie, tak? Co robisz z bagażem, jeśli nie możesz go przy sobie mieć? Do przechowalni go oddajesz. Bo jeśli go nie oddasz do przechowalni, zostawisz na lotnisku, to albo antyterroryści ci go zabiorą, bo pomyślą, że to jest bomba podłożona, albo po prostu ludzie ci go zabiorą. Nie będziesz miał. Dlatego Słowo Boże mówi, trzymaj to, co masz. Jeśli Bóg ci coś obiecał, to musisz to trzymać. Kochani, trzymać to, co Bóg powiedział. A więc musisz to wyznawać, musisz dokładać do tego cały czas wiarę twoją, cały czas wiarę. Bardzo często rzeczy, które Bóg obiecał dla ludzi, nic nie działały w ich życiu, nic nie przyniosły. Dlatego Słowo Boże wyjaśnia dlaczego, bo nie zostały połączone z wiarą tych, którzy je otrzymali. Nie zostało połączone z wiarą. Każda Boża obietnica musi być połączona z wiarą. Musi stanowić całość. Jeśli Bóg ci coś powiedział, że twój problem jakiś, o który wołasz do Boga, zostanie rozwiązany, a ty nie połączysz wiarą swoją, tej Bożej obietnicy, nic w życiu swoim nie doświadczysz. Absolutnie nic. Absolutnie, kochanie, nic. W Jakuba w 1 rozdziale 3 wersety przeczytamy, od 6 do 8. Trzeba jednak zawsze modlić się z wiarą, bez cienia wątpliwości. Kto bowiem poddaje się zwątpieniu, podobny jest do morskiej fali, miotanej wiatrem i przerzucanej z miejsca na miejsce. Człowiekowi takiemu niech się nawet nie wydaje, że uzyska coś od Pana. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A więc zobaczmy, od Boga bierzemy tylko wtedy, kiedy łączymy to z naszą wiarą. Przyjdzie taki czas, kiedy wszystko realnie będziemy widzieli. Kiedy wejdziemy do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, wierzycie w to, że wejdziemy? Wierzycie? No to dobrze, bardzo dobrze, że wierzycie. Wejdziemy do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, to wiecie, że tam wiary nie będzie? Bóg będzie, wszystko będzie wspaniałe, wiary nie będzie. No a to gdzie się ona podzieje? Wiara ci nie jest potrzebna, jeśli coś widzisz. Nie musisz wierzyć, że masz Biblię, prawda? Ja nie muszę wierzyć, że mam Biblię. Ja ją po prostu widzę, dotykam ją. Mam. Nie potrzebuję wiary, żeby tą Biblię używać. Po prostu wiem, że ją mam, patrzę, dotykam, otwieram i czytam. Ale wiara jest potrzebna, jeśli nie widzisz. Nie widzisz twoimi oczami, a zaczynasz mieć absolutną pewność, że tak będzie. I Słowo Boże nam mówi, że my mamy posiadać pewność dzieła Chrystusa. To, co Chrystus ci obiecał, to, co Chrystus do ciebie powiedział, to na pewno się stanie. Niebo i ziemia przeminą, tak? Wiecie o tym, że przeminą niebo i ziemia? O ta ziemia, po której chodzisz, ta ziemia, to ta podłoga, te buty pod twoimi stopami, przeminą, tego nie będzie. To nie będzie. To wszystko zwinie się i spłonie. Już nie będzie zalane wodą, ale spłonie, po prostu spłonie, nie będzie tego. Niebo i ziemia przeminą, ale co nie przeminie? Słowo Jezusa Chrystusa nie przeminie. I tu trzeba od razu zadać pytanie. Wierzysz w to? Słowo Boże nie przeminie. Kochani, wiecie, to rozumem naszym podchodząc do tego i wzrokiem naszym na to patrząc, to jest głupie, nierozsądne, prawda? No bo ziemia to jest twarda, chodzisz po niej. Ale słowo wyleciało z twoich ust i gdzie je masz? Łap. Łap to słowo. Masz? Złapałeś? A Pismo Święte nam mówi, że właśnie to, co z ust wyszło, jest najpewniejsze, jest fundamentem. Dlaczego? Bo chodzi tu nie o twoje i moje słowo, ale chodzi o słowo Boga. To wcale nie jest tak, że Bóg musiał mieć odpowiedni materiał, żeby coś stworzyć. Jeśli ty chcesz stworzyć jakąś dobrą rzecz, jeśli chcesz zrobić podłogę, to musisz mieć co? No drewno musisz mieć. Jakiś materiał, żeby to zrobić. Jeśli chcesz zrobić samochód, to co musisz mieć? Mnóstwo części do dyspozycji. Prawda? Żeby zrobić samochód. A Bóg co potrzebował, żeby zrobić świat? Słowo. Nic więcej. Słowo tylko potrzebował. I dlatego my musimy się nauczyć wierzyć, niezachwianie wierzyć. Wierzyć, bo jak Bóg coś powiedział, na pewno to się wydarzy, na pewno to będzie. Musimy się nauczyć wierzyć. Kochani, chrześcijanin, wierzący człowiek musi nauczyć się wierzyć. Jeśli nie nauczymy się wierzyć, nic nie osiągniemy. Do niczego nie dojdziemy. Absolutnie do niczego. Ludzie w tym świecie nawet to wierzą, to wiedzą. Zobaczcie, jak bardzo często ci, którzy chcą zwyciężyć, zbierają się w grupkę i co? I krzyczą, prawda? Krzyczą. Co oni krzyczą? I na pewno wtedy przegrają. Jeśli krzyczą, przegramy, to przegrają. Dlaczego? Bo znowu, Słowo Boże mówi, że z ust twoich wychodzi. I niech ci się stanie według twojego słowa, twojej wiary. Niech ci się stanie. Według tego, w co wierzysz. Wielu ludzi korzysta z błogosławieństwa Bożego, chociaż nawet nie wyznają Boga, wyznając swoimi ustami pewne rzeczy, w które wierzą, i staje im się w życiu. Dlaczego? Bo Bogu się upodobało. Bogu się upodobało włożyć siłę w wiarę człowieka. Żeby człowiek mówił i był pewny tego, i rzeczy będą się działy. Bogu się tak upodobało i Bóg to czyni w życiu człowieka. Ale szczególnie działa przez swoje słowo wśród ludzi, którzy są Jego dziećmi. Dlatego my nazywamy siebie wierzącymi, prawda? A więc jesteśmy z tej grupy ludzi, którzy wierzą. Zostaliśmy odłączeni od tego świata, od tych rzeczy, które mówią o niewierności, mówią o złych rzeczach, a zostaliśmy przyłączeni do Bożych rzeczy, do Bożych prawd, do Bożej Ewangelii. W Rzymian w 1:17 czytamy, bo usprawiedliwienie Boże w Ewangelii Chrystusowej bywa objawione. Z wiary w wiarę. Jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Podobne słowo czytamy w Galacjan, 3:11, a później jeszcze 14 przeczytamy i 22. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi. Chcesz mieć Ducha Świętego? Chcesz mieć zbawienie? Chcesz mieć błogosławieństwo Boże? Musisz wierzyć. Musisz wierzyć. To nie wyjdzie tak, że kto inny będzie wierzyć, a ty otrzymasz. To nie ma takiej zależności. Słowo Boże nigdzie tak nie podaje, że ja będę wierzył, a ty dostaniesz. Słowo Boże mówi, nigdzie nie mówi, że ty będziesz wierzyć, a ja dostanę. Nigdzie tak nie ma powiedziane. Pokaż mi swoją wiarę, ja ci pokażę swoje uczynki, w Jakuba jest powiedziane. Takie rzeczy się nie dzieją. To nie funkcjonuje. To nie działa w ten sposób. Dlatego matka nie może wierzyć, żeby dziecko było zbawione. Syn nie może wierzyć, aby matka była zbawiona. Może wyznawać Słowo Boże. Jeśli Słowo Boże mówi, że jeśli wierzysz całym swoim sercem, to będziesz zbawiony ty i domownicy twoi. Znów potrzebna jest twoja wiara, nie po to, żeby ktoś był zbawiony, bo tak niektórzy to sądzą. Ja wierzę, to moje dziecko będzie zbawione. To nie jest tak. Ja wierzę, że moje dziecko uwierzy. To na tej zasadzie działa. Twoja wiara może tylko wzbudzić wiarę dziecka, ale nie zastąpić. Nie zastąpić. Boża ofiara, ofiara Jezusa Chrystusa zastępuje twoje cierpienie i twoją śmierć. To tak. I znów musisz w to wierzyć. Ale wiara Jezusa Chrystusa nie zastępuje twojej wiary. Wiara Jezusa Chrystusa jest wlewana w serce twoje, abyś ty zaczął wierzyć. Dlatego, kochani, musimy nauczyć się wierzyć. Nie ma drogi na skróty. Nie ma żadnej możliwości kogoś za kogoś. Dlatego musimy nauczyć się, kochani, musimy nauczyć się wierzyć. Wierzyć Jezusowi Chrystusowi. Galacjan 3:25-26 mówi tak. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc Słowo Boże nam mówi, to nie zakon jest teraz dalej naszym przewodnikiem, ale przewodnikiem naszym staje się wiara. Wiara nasza staje się naszym przewodnikiem. A więc patrzymy na to, co jest Boże, i zaczynamy wlewać naszą wiarę w to, co jest Boże i rzeczy Boże zaczynają spływać do naszego życia. To na tej zasadzie się dzieje. Kochani, jeśli my mówimy komuś o wierze, to chcemy tych ludzi nauczyć, aby nie wątpili. Aby nie wątpili. W Marka 11 rozdziale 22 werset mówi, a Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się, rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście modlili się i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Zobaczmy, na jakiej zasadzie Jezus Chrystus przybliżał to uczniom swoim. Przechodzili obok drzewa figowego, tak? Jezus Chrystus nie rozmawiał o drzewie figowym, o sadach czy o owocach. Mówił im o swoim królestwie. Ale przechodząc koło drzewa figowego, jeść mu się zechciało, chciał kilka owoców zerwać. I okazało się, że na tym drzewie nie ma ani jednego owocu. Mieliście kiedyś taką sytuację? Niesamowita sytuacja. Podchodzisz do drzewa, chcesz chociaż jeden owoc. Przeszukałeś wszystkiego, będzie, nie ma nic. Takie, wiecie, takie dziwne uczucie. Jezus Chrystus miał takie uczucie. I w tym momencie co powiedział? Niech się już więcej z ciebie żaden owoc nie rodzi. Po południu tego samego dnia przechodzili obok tego drzewa figowego drugi raz. Co się okazało? Uschło. Tak szybko uschło. I na podstawie tego, co się wydarzyło, co oni zobaczyli, powiedzieli, Panie, zobacz, to drzewo, które przekląłeś, uschło. I Jezus Chrystus właśnie powiedział te słowa. Jeśli byście nie wątpili, różne rzeczy moglibyście zrobić. Daję wam konkretny przykład. Zachęcam was do tego, abyście się nauczyli wiary. Abyście się nauczyli wierzyć. Abyście się nauczyli chodzić moimi drogami. Jest jeszcze jeden taki ciekawy fragment w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie. O synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Kochani, to jest ten cel nasz, to jest to dążenie, to jest ta praca nasza, która została nam powierzona. My musimy sami nauczyć się być posłusznymi w wierze Bogu. I tego właśnie mamy ludzi nauczyć. Aby ludzie zobaczyli na naszym przykładzie, po nnas, obserwując życie nasze, obserwując nasze postępowanie, nasze słowa, co mówimy, jak się zachowujemy, aby ludzie wywnioskowali, że coś się dzieje nadzwyczajnego. Coś się dzieje, co jest niezbyt zwykłe. Coś, co jest odbiegające od takich przeciętności, od takiego zwykłego, normalnego życia. Zaczynają się tym interesować. I ty pokazujesz nie na siebie, ale pokazujesz wiarę w Boga. Ileż to razy wierzący człowiek upadnie i wstaje. Ileż to razy niewierny upadł i więcej nie wstał. Ale wierzący człowiek upadnie i powstaje. Dlaczego? Bo wierzy i ufa swojemu Panu i Bogu Wszechmogącemu. Ufa całym sercem temu, który go prowadzi. My mamy się nauczyć ufać Bogu. Aby nasza wiara, nasza nadzieja, aby w naszym życiu były żywe. Abyśmy my nauczyli się wyzbywać się wątpliwości w naszym życiu. Czy miałeś kiedykolwiek jakieś wątpliwości dotyczące Pisma Świętego, Słowa Bożego, chrześcijańskiego życia? Chyba nie, prawda? Nikt z nas nie miał żadnych wątpliwości, nigdy. Prawda? Nie mieliśmy żadnych nigdy wątpliwości. miał każdy człowiek. Każdy z nas miał jakieś wątpliwości w jakiejś sprawie. Wiecie, czego mamy się nauczyć? Wyzbywać się tych wątpliwości. Mamy nauczyć się odrzucać je od siebie. Wątpliwości będą przychodziły wszędzie i zawsze. Szatan jest bardzo zainteresowany tym, żebyś wątpił. Szatan jest bardzo zainteresowany w tym, żebyś nie dowierzał. Kochani, powiedzenie takie, które wśród mężczyzn krąży i bardzo często się je słyszy, to, że głupi jest człowiek, który ufa komu? Kobiecie. Prawda? Takie jest powiedzenie. Głupi jest taki człowiek, głupi jest taki mężczyzna, który ufa kobiecie. Jak myślicie, skąd to się wzięło? Nie, od szatana. Nie od Adama i Ewy. To wzięło się od szatana. Wiecie, my mamy ufać sobie nawzajem i tak mówi Słowo Boże. Mamy ufać sobie nawzajem, a najbardziej Bogu. Ale mamy takie życie prowadzić, żebyśmy byli godni zaufania. Żeby na nas można było polegać jak na Zawiszy. Prawda? Że tak mamy postępować. Tak mamy postępować, żeby można było nam ufać. To jest cel. To jest głoszenie nasze. Abyśmy się nauczyli być ludźmi godnymi zaufania. Stąd potrzeba w naszym życiu, abyśmy zwalczali wszelkie zwątpienie. Abyśmy zwalczali to w naszym życiu. To jest coś, co musimy się wyzbywać. Coś, co musimy uśmiercać w naszym życiu. Bo najważniejsze jest, aby ludzi nauczyć posłuszeństwa wiary, posłuszeństwa Bogu. A później zaufania sobie nawzajem. Kochani, z tym jest problem. Jest problem w tym życiu i czasami bardzo wielki. Ale my pomimo wszystko będziemy chodzić Bożymi drogami. Będziemy szukali Bożej woli. Będziemy szukali Bożego Słowa. I będziemy wierzyli, że Bóg nam na pewno dopomoże. Pomoże? Czy Bóg nam na pewno pomoże? Pomożecie? Pomożemy. Kochani, to jest hasło do ludzi, ale my wołamy do naszego Pana: Boże, pomożesz? I wierzymy, że Bóg odpowiada: pomogę wam. Ja wam naprawdę pomogę. Dlatego, kochani, zacznijmy ufać naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo jest potrzeba, abyśmy w tych czasach ostatecznych nauczyli się wierzyć. Wydawałoby się, przecież od tego się zaczyna. Chrześcijaństwo od tego się zaczyna. Bo chrześcijanie to są po prostu ludzie wierzący. Ale nie mamy być chrześcijanami tylko z nazwy wierzącymi. Ale my mamy być ludźmi, którzy są praktykującymi wierzącymi. Praktycznie w życiu stosującymi wiarę. Czy jesteś człowiekiem stosującym wiarę w praktyce, w twoim życiu na co dzień? Oby tak było w każdym życiu każdego z nas. W każdym z nas. W życiu codziennym. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Amen.